Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Szymon Łukasiewicz. Witam cię.
Cześć, witaj.
Szymon Łukasiewicz, doktor, biolog, a niegdyś człowiek, od którego zaczęła się Solidarność Walcząca w Poznaniu. Dwóch ich było, Maciej Frankiewicz i Szymon Łukasiewicz. To troszkę tak jak z tymi ułanami Beliny, co zaatakowali w Siedmiu carską Rosję. Dzisiaj człowiek, który opowiada prawdę o betonozie, o tym, co tak naprawdę przyrodniczo, cywilizacyjnie degraduje nasze miasta. Twój tata Aleksander Łukasiewicz, profesor, przyrodnik, dyrektor Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. Postać o ogromnym dorobku naukowym, no a syn łobuz. Jak to się stało?
No, dorobek naukowy nie przekreśla poglądów politycznych i patriotycznych. W domu zawsze było włączone wieczorem Radio Wolna Europa, Głos Ameryki, Radio Londyn. Także było z czego się uczyć i czego słuchać. No, jako młody chłopak w szkole podstawowej kiedyś wygadałem się na lekcji, mówiąc czy to o Katyniu, czy o innych sprawach. Ojciec powiedział, że nie, to teraz masz szlaban tutaj, wychodź mi tu z kuchni, bo mnie wydać, tak?
Już nie możesz słuchać Radia Wolna Europa.
Było tak? Była to życiowa mądrość dla budowy instytucji. Ogród Botaniczny zwiększył swoją powierzchnię dwukrotnie, z 11 do 22 hektarów od 51 roku do 2000, a ilość gatunków i odmian roślin wzrosła z 400 do 7500. Jeżeli dodamy do tego piękne założenia, takie jak alpinarium, które jest znane tutaj w całej Europie, kolekcje tutaj roślin okrywowych, sposób zagospodarowania, no to nie możemy się tutaj dziwić, że trzeba było być dyplomatą, żeby pozyskać środki i przychylność ówczesnych władz. Czasami takie quasi rodzinne tutaj układy także pomagały. Przyjaciel ojca z lat wokół wojennych. Na te tereny wkroczyła Rosja, świętej pamięci Jan Walukiewicz. Ojciec wyszedł z armią Andersa, matka została sama z dwójką dzieci. Widząc zbrodnie, jakie są popełniane w Rosji, nieopatrznie powiedziała, że Stalin będzie się smażył w piekle za swoje zbrodnie. Mimo że córeczka miała chyba 5 lat, on był o 2 lata starszy, matkę zabrano do gułagu, nigdy już stamtąd nie wróciła. Oni zostali na ulicy, tak jak stali. Tak? Chodzili od domu do domu, pukali. Jeżeli ktoś im otworzył, klękali, przeżegnali się, ale Rosjanie, jeżeli ich wpuścili, dali im wszystko to, co mieli. Tak? I ten człowiek, mając poglądy lewicowe, był później nawet, pracował w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Środowiska uczelniane są takie, jakie są i były. Były i są i pewnie będą. Któryś z pracowników stwierdził, że weźmie sobie stary barak z targów poznańskich, który był tam rozbierany, i postawi go w ogrodzie botanicznym i sobie zrobi tam miejsce do pracy i tam swoje kolekcje, no, umieści. Oczywiście zaburzyłoby to kompozycję ogrodu, zniszczyło najpiękniejszy fragment wejścia do ogrodu od ulicy Dąbrowskiego. Jeden z najpiękniejszych fragmentów.
Nie byli to jeszcze chuligani Solidarności Walczącej.
Chcę tutaj sprostować twoje zdanie. Solidarność Walczącą w Poznaniu zakładał jednoosobowo, mentalnie Maciej Frankiewicz, tak? Natomiast później brał sobie do pomocy tych, których akurat udało mu się tutaj pozyskać. Przecież nie mógł stanąć na środku ulicy. Miał dobrą zasadę, że cenił i szanował tych, którzy działali, którzy coś robili, tak? Mieliśmy przykład kolegi z ulicy Jackowskiego, który złożył przysięgę. Następnie zapytał się, na co z tą śmiercią, a dlaczego śmierć i po co śmierć. pytam się po miesiącu, no Maciej, no co z tym kolegą, no bo tak ani nie zanosimy tam bibuły, ani nie widać go, a Maciej machnął ręką i mówi, ach, już o nim to możemy zapomnieć. Także są też tacy, którzy złożyli przysięgę i nigdy więcej nie działali, tak? I tyle ich widziano. A propos przysięgi, bo przez telefon rozmawialiśmy o polityku z pierwszych stron gazet w Rzeczpospolitej rok, 2-3 lata temu wypowiadał się Grzegorz Schetyna, że to on zakładał Solidarność Walczącą w Poznaniu. Owszem, przyjeżdżał jako młody chłopak znajomy do Rafała Grupińskiego, gdzie Maciej się ukrywał. Tam Maciej po prostu poznał gazetki Solidarności Walczącej, program mu bardzo odpowiadał, ale do już struktur dalszych Grzegorz był za mały, po prostu był tylko chłopakiem od przenoszenia bibuły. Maciej spotkał się z inną osobą, nie pamiętam nazwiska, Grzegorz Waligura opisuje to w swoich publikacjach. Ten człowiek powiedział Maciejowi o przysiędze i o jako takiej strukturze Solidarności Walczącej. A sam Grzesiu Schetyna, bo jeździliśmy do niego do akademika dwudziestolatek we Wrocławiu, przyjeżdżał do Poznania jako speaker Radia Solidarność Walcząca i na którymś ze spotkań, Maciej wcześniej dowiedział się, że Grzegorz nie składał przysięgi, wyciągnął, był jeszcze w Szymon Jabłoński, wyciągnął rotę przysięgi i mówi, słuchaj, tak nie może być, że ty tu przyjeżdżasz, a ty nie składajesz przysięgi. Chwycili się za ręce i Grzesiu chciał, nie chciał, złożył przysięgę w Poznaniu w obecności Macieja Frankiewicza i Szymona Jabłońskiego. To taki był, takie było zakładanie Solidarności Walczącej w Poznaniu przez Grzegorza Schetynę. Tak?
No właśnie, jak to było z tobą? Jak ty trafiłeś do Macieja Frankiewicza jako ta właśnie druga osoba, która tą Solidarność Walczącą zakładała.
Myśmy nigdy tak nie mówili.
Szymon Jabłoński tak mówił, ja powtarzam to, co on mówił dwa tygodnie
temu. Myśmy wszyscy razem działali i każdy z nas był, nie mówię o sobie, ale o innych, każdy z nas był na wagę złota. Z Maciejem Frankiewiczem poznałem się w jesienią 81 roku podczas malowania na murach tych haseł o potrzebie dostępu związku do środków masowego przekazu. Kilka razy mnie odwoził samochodem do domu. Pamiętam sytuację, kiedy aresztowano chyba kilku właśnie studentów za malowanie i pojechaliśmy z Maciejem odbić ich na komisariat na Wildzie. Dzięki Bogu wyszli wcześniej, bo razem z nimi byśmy zostali zapuszkowani i tyle z tego odbijania by się, że tak powiem, udało. No Maciej miał Forda Capri, no dla chłopaka maturzysty Ford Capri w roku 81. No nie było nic cenniejszego, także przyspieszenie takie, że wciskało w fotel samochód, było, nie było amerykański. Okazało się, że tam nic nie trzeba robić. Nie trzeba sprawdzać oleju, nie trzeba sprawdzać poziomu płynu hamulcowego.
A skąd był ten Ford Capri?
Maciej pracował dwa miesiące latem w Niemczech i za te zarobione pieniądze kupił używanego, oczywiście to był tam dziesięcioletni czy więcej ten Ford. No, pracował też w ogrodnictwie, w cudzysłowie chodził wyrywać chwasty. Jakaś Niemka mu kazała alles Unkraut weg. No to Maciej bardzo starannie wszystkie chwasty powyrywał. Zostawił tylko tą największą roślinkę. W tym czasie przyszła sąsiadka i tak dziwnie się przyglądała zza płotu. Po pół godzinie przyszła właścicielka. Najpierw zrobiła się czerwona, później sina, na końcu blada. Wyrwała tą największą roślinkę i powiedziała das ist Unkraut.
Czyli wyrwał wszystko to, czego nie miał.
Wyrwał wszystko, także miał rękę, po prostu. Wspaniały człowiek. Szkoda, że go nie ma.
Solidarność Walcząca w Poznaniu, tu nie było takiego podłoża aż do takiej działalności jak na przykład we Wrocławiu, tak? Gdzie były te tradycje kresowe. Tradycje poznańskie, pozytywistyczne. I na to się nakłada rzeczywistość PRL-u. W jakim w miejscu, momencie znaleźliście się, żeby próbować rozkręcać tą działalność?
Traf chciał, że z Maciejem kontaktować, czy też znaleźli wspólny język. Myśmy znaleźli wspólny język osoby w jakiś sposób o takich radykalnych poglądach, mówiąc językiem takim potocznym, a tak naprawdę to widzące, że tego socjalizmu nie da się naprawić. Tak? No, takie bzdury jak slogany socjalizm z ludzką twarzą, tak? Wypaczenia nie, socjalizm tak, no to są bzdury. Tak? No, ileż razy można mieć przełomy roku 56, 68, 70, 76 i, że tak powiem, to filozofię Leszek Nowak, wspaniały poznański filozof, no, ukuł taki termin, że przegrane rewolucje jednak popychają nas do przodu, bo to już jest inny kraj po tej przegranej rewolucji, ale życia nam nie starczy, żeby przegrywać tę rewolucję. W liceum, do którego chodziłem, tutaj liceum numer 8 przy Głogowskiej przez 2 lata, później to liceum numer 10 na osiedlu Rzeczpospolitej, nastroje były tak radykalne, że pamiętam na lekcji przysposobienia obronnego, które prowadził emerytowany pułkownik czy major, chyba major. Ludzie byli tak radykalnie nastawieni, a Katyń, a co, a tutaj mordy i tak dalej. On aż się przestraszył i mówi: słuchajcie, to wszystko prawda, ale skąd w was tyle nienawiści?
Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Każą nam wysiadać, to już tu. Ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko westchnę jeden raz. Jeszcze myśl ostatnia. Kocham was.
To w ludziach drzemało, tak? Że wszyscy wiedzieli, że żyliśmy w takiej społecznej schizofrenii, że jest dobrze, tutaj slogany wiszące na mostach partia przewodzi, a każdy wiedział swoje, jak jest. Działaliśmy wspólnie także dzięki zdolnościom organizacyjnym, bo każdy chcąc coś zrobić, musiał zdobyć rzeczy, których nie było, niemożliwe, tak? Jedź samochodem po coś, jeżeli nie ma paliwa, tak? Kup papier, którego nie ma, tak? Zdobądź farbę, której nie można zdobyć i tak dalej, i tak dalej, tak? To wszystko trwało na zdobywaniu. Szymon opowiadał o farbie do drukarskiej. Jechałem, okazało się, że jest zamiennik pasty Comfort, który nazywa się pasta Szafir, polena Jawor, tak? No więc pierwszy dzień pociąg o 22 z minutami gdzieś z Rosji jechał do Wrocławia i Wałbrzycha. W Wałbrzychu było 5 rano. W Wałbrzychu przesiadało się na pociąg taki z lat nie wiem jakich, ale kowboje by się nie powstydzili. Ciągnął to parowóz do Jaworu. W Jaworze wysiadam, idę do zakładu, tak zapytać się. Nie ma kierownika. I z powrotem wracam o 17 powrót, tak? Jeden wyjazd i powrót trwał prawie dobę, tak? Tego samego dnia po powrocie, po kilku godzinach wyjeżdżam, następnego dnia już był kierownik. No mówię, że pracuję w spółdzielni akademik studenckiej, pierzemy rzeczy i chciałbym kupić tą pastę Szafir. Oczywiście mogę kupić 30 kartonów, no do malucha się nie zmieści, no więc kupiłem 15, zostawiłem na dworcu. Na jedną puszkę brało się łyżkę farby drukarskiej, dokładnie trzeba było to rozmieszać. Nie było zapachu, ręce można było umyć zwykłą wodą. No cudowny środek, tak? No szkoda, że dosyć dużo tej pasty wpadło, ale z dokumentów się dowiedziałem, że oni przeznaczyli ją do ponownej sprzedaży.
Napisałeś bardzo dobry tekst, taki robiący wrażenie na stronie Poznańskiej Solidarności Walczącej, system penitencjarny. Kiedyś tutaj w wywiadzie z chuliganem z Andrzeją i Joanną Gwiazdami zastanawialiśmy się, jak sprzedawać ludziom, na przykład młodym, tą opowieść, żeby to nie brzmiało tak, jak to Michnik z Urbanem w 90-tych latach nazwali kombatanctwo, jakby stworzyli tą wersję, że nie słuchajcie tej opowieści, nie słuchajcie tego. Ty to opisujesz na tle zwykłych ludzi. Opisujesz zwykłego chłopaka, który w pewnym momencie z kolegami robi sobie boisko, grają na tym boisku, to boisko zostaje przeorane na złość, później różnych innych rzeczy próbują, w efekcie zaczynają zajmować się pokątnym handlem walutą, wchodzą w działalność sprzeczną z prawem, później taka piramida, jak rozumiem, finansowa, tylko na dołach społecznych, która polega na tym, że sprzedają po zaniżonej cenie dolary, rarytas w PRL-u, wciągają po zaniżonej cenie, w końcu nagle mówią, że mają ich bardzo dużo, po czym uciekają z pieniędzmi, które ktoś na to da. Ty robisz z tego jakąś taką opowieść o tym czasie i o państwie, którym na pewno była PRL i w dużym stopniu trzecia RP, które nie myśli o tych zwykłych, jak opisujesz, chłopakach z Winograd, bo tam są chłopacy z Winograd i jest boisko na Winogradach i oni grają w piłkę i nagle ci źli łysi, którzy, do których tych złych łysych zdegradowało ich państwo, stają się normalnymi współobywatelami. To jest w tym myśl duża. Jak to widzisz? Jak to przez lata działało?
Byłem, teraz już nie chodzę, ale na kilku przyznaniach nagród imienia Macieja Frankiewicza i na jednej aż mnie zabolało, bo była właśnie cudowna para ludzi, może grupa, którzy chodzili po podwórkach tych zaniedbanych, odrapanych podwórkach, no chciałoby się powiedzieć, no z półświatka prawie, że tak. I chcieli dla tych dzieciaków coś robić. Malowali jakieś tutaj rysunki. Dzieciaki otrzymywały farbę. Nagle się okazało, że te dzieci zaniedbane, które siedziały, stały w bramach i się właśnie zastanawiały, gdzie to ukraść jabłko albo komuś tam rzucić kamieniem. Nagle to są normalni ludzie, tak? Którzy chcą się bawić, są wrażliwi, chcą działać dla dobra wspólnego. Trzeba to obudzić. Takich ludzi, że tak powiem, trzeba nosić na rękach, tak? Którzy właśnie działają w takich miejscach opuszczonych. Aż się prosi tutaj, że tam nie idź, bo tam, prawda, po łbie dostaniesz, to jest zła dzielnica, tak? Nie ma złych ludzi, tak? No poza tam jednostkami, jeden na miliard się to urodzi mordercą, ale pozostali są normalni.
Jest to tak, że było w wywiadzie z chuliganem iluś na przykład liderów kibiców, czy nie wiem, raperów, czy ludzi, którzy jakby współtworzyli tą, czy kulturę hip-hopu, czy jakby zostali liderami tych środowisk, ludzi, którzy pozostali na marginesie w trzeciej RP. To znaczy, ja taką tezę postawiłem, że na przykład ten rap, hip-hop stworzyły dzieci robotników z 80 roku, czyli z tych rozwalonych fabryk, zakładów, którzy znaleźli się gdzieś na jakimś marginesie. Obietnice nie zostały spełnione, nie dostali szans, więc czasem na przykład tworzyli przestępczość, tak, bo mówili, że w świecie pokojowych piesków my będziemy wilkami. Tak ta transformacja przebiegała wbrew temu, jakby co mówił chociażby, co głosił w tych swoich ideach Kornel Morawiecki, tak?
No, Kornel bardzo cierpiał i zauważał tą właśnie to draństwo, jak mówił w przemówieniu jako marszałek senior. Piękne przemówienie, warto by przypominać je jak najczęściej, że dzisiaj króluje draństwo, ten, który jest mocniejszy, bogatszy, ten wygrywa, prawda? Niszczy tych słabszych, ale przecież degraduje nas wszystkich, prawda? W ten sposób. Także no, Kornel tutaj był naprawdę w wielu sprawach takim prorokiem, wizjonerem. Jego esej, kierunek wydany drukiem, no można każdemu polecić. Zresztą biorąca się z nauki społecznej Kościoła, jego przeświadczenie, iż nie wolno paktować z komunistami, ponieważ nie gra się z szulerami, bo jeżeli jesteś uczciwy, to z szulerem zawsze przegrasz, bo on ma karty znaczone, tak? Wygrasz z nim wówczas, kiedy sam będziesz grał znaczonymi kartami, ale wówczas sam staniesz się szulerem, tak? Czyli stoczysz się do jego poziomu, tak? Dlatego Kornel mówi, jeżeli ma być transformacja, to owszem, mają być zorganizowane jawne uczciwe, uczciwe wybory. Kto wygra, ten wygra, a nie tutaj 35% demokracji, a resztę z listy komunistycznej, tak? Prezydentem Jaruzelski, ministrami Kiszcza, kim my jesteśmy jako naród, że ktoś musi tutaj z bacikiem stać i mówić, oj dzieci, wy tu nie możecie sobie wybrać przedstawicieli, wy sami nie możecie tutaj sobie rządzić własnym krajem, tak? To jest takie naruszenie jakby wręcz godności wolnego człowieka, tak? Bo po tym poznać wolnego człowieka, że protestuje, kiedy mu się ogranicza tą wolność.
To jest tak, że jakby widzimy tutaj konfrontację jakby dwóch wizji, tak? Bo ty mówisz to z pozycji, o tych zwykłych ludziach, z pozycji inteligenta, syna profesora, który no, ma swój rodowód przedwojenny, tak? Swój tata prawie setki dożył. Jest to myślenie o zwykłych ludziach. A ja się spotkałem z odwrotnym myśleniem, na przykład na uniwersytecie, takim, że skoro ja już uzyskałem ten dyplom, skoro ja mam to tam, nie wiem, prof. dr. hab, to ja się nie muszę zadawać z hamami. To w tym myśleniu o tym, co się stało z elitami i jak to zmienić, trzeba to opisać w jakiś sposób.
Chyba tutaj nie odkryjemy wielkiej tajemnicy, jeżeli powiemy, że w czasie wojny zostaliśmy intelektualnie wykastrowani jako naród poprzez mordy profesorów inteligencji, które były robione celowo przez Niemców, przez Rosję. Któryś ze znanych polityków przytoczył dane, że mówi, potrzeba nam jeszcze 4 do 5 pokoleń, żebyśmy odtworzyli ten poziom intelektualny, który mieliśmy w roku 1939. To jest przerażające. Przed programem rozmawialiśmy o instytucji X, nie będziemy tutaj mówili o jakiej, no jesteśmy cały czas na dorobku, prawda? No dopiero rok 15-16 pokazywał, jak ten dorobek był rzeczką rozkradany i upłynniany poza granice naszego kraju, tak? Nawet obecnie rządzący nie zdawali sobie sprawy, jaka była skala kradzieży, tak? Zdawali sobie sprawę, że jest kradzież, że to wypływa gdzieś bokami, ale nie, że na kwotę 30-40 i więcej miliardów, tak? To są kwoty zupełnie dla takiego człowieka jak ja niewyobrażalne, tak? Dopiero ktoś powie, że to jest 20 wagonów zapełnione banknotami 100-złotowymi, prawda? No to 20 wagonów to mniej więcej jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Trzeba też pamiętać, że wielu naukowców, mój ojciec także, to są profesorowie, naukowcy, inteligenci z pierwszego pokolenia, tak? Co prawda mój dziadek dorobił się ciężką pracą 20 hektarów, to na wschodzie to był średni kułak, tak? Do rozkułaczenia jako pierwszy po wkroczeniu do tej Armii Czerwonej. Ale osoby, które jakby mają zaniżone poczucie wartości i, że tak powiem, mają świadomość, że bez tego tytułu i bez koneksji niewiele zdziałają, no to później są takie, że tak powiem, psychologiczne odbicia, tak? Że on już nie będzie z tą hołotą rozmawiał, chociaż z tej hołoty wyszedł.
Dla mnie na przykład w latach 90. było strasznie takie, nie wiem, spotkałem się z kolegą, który no musiał do roboty, kończył zawodówkę, później sobie tam robił zaocznie studia, a on mówi, niemożliwe, ty skończyłeś liceum, jesteś na studiach, jesteś normalny. Bo było jakoś nam wtłaczane w głowy, że ci lepsi w moich rocznikach, ja jestem 10 lat młodszy od ciebie, ale że ci, co poszli do liceum, to już się nie mogą zadawać z tymi zawodówki. To było takie straszne rozbicie tej mentalnie, no właśnie, solidaryzmu, ale i budowania wspólnoty państwa zdolnego do budowania swojej niepodległości. To strasznie w tej, nie wiem, i w popkulturze, w różnych miejscach to się pojawiało.
No to bardzo tobie współczuję i tu chyba działały służby specjalne i Rosji, i Niemiec, i innych krajów, bo jak ja byłem w liceum, to jeździliśmy na rajdy takie piesze. Od nas bardzo dużo dziewcząt jechało z liceum. Tam byli chłopacy z technikum mechanicznego na Dębcu. Oczywiście natura tak stworzyła, że obydwą stronom to odpowiadało, także nikt tutaj nie patrzał źle na drugiego, że ten jest technikum, czy tam ze szkoły zawodowej. Jeżeli było miło, spokojnie, kulturalnie, że się ze sobą rozmawiało, to wszyscy byli tutaj zadowoleni.
Tak? Czyli wskazuje to na to, że właśnie w tych latach 90. jakby...
Chyba wówczas.
Tak. Środowisko w jakimś stopniu Gazety Wyborczej to było, jak, to było, że ty jesteś lepszy i pilnuj tej swojej lepszości.
Te elity ja bym nie nazwał elitami, tak? No to właśnie to jest efekt tej ułomnej, delikatnie mówiąc, transformacji, kiedy do władzy doszły osoby i formacje, które nigdy tej władzy pełnić nie powinny.
Jestem postacią na wskroś tragiczną, najtrudniejszego mu dokonał wyboru między obozem dla nieprawomyślnych, a honorami i łaską dworu. Obeznanemu w snach filozofów trudno jest mówić gwarą kaprali i nosić mundur, ale po trochu, co tylko można, trzeba ocalić. Inni odeszli, łatwa decyzja, zwłaszcza, że nikt ich o nią nie pytał. Lecz trudno, tego wymaga ojczyzna, rzecz niepodzielna i jednolita. Ja wiem, ja także z wami marzyłem, dałem się ponieść mglistym mirażom, lecz tylko siłą zwalczymy siłę i zadepczemy groby, gdy każą.
Każda dziedzina, jeżeli ktokolwiek z nas jest w danej dziedzinie, wiemy, jaka jest trudna, jaki to jest ogrom wiedzy. Tak? I teraz, żeby prowadzić kraj w danym odcinku, prawda, no to trzeba mieć wiedzę tutaj, że tak powiem, komputerową niemalże. Tak? Pan profesor Szyszko, gdy był ministrem środowiska, to jest prawie nie do ogarnięcia, żeby jeden umysł ogarnął całość spraw środowiska. Prawda? No stąd osoby, które przegrały wybory, no chwytają się takich metod wywołujących emocje, a znajomym, którzy pobłądzili, tłumaczę, że jeżeli ktoś w was wywołuje emocje, to znaczy, że nie ma nic do powiedzenia. Tak? No jeżeli ty z kimś rozmawiasz spokojnie, merytorycznie, przedstawiasz mu argumenty, to nie musisz w cudzysłowie brać go za bary i nim począsać, tak? Po to, żeby ten drugi wyszedł cały rozedrgany. Tak? Przedstawiasz swoje argumenty. Tak? Jeżeli to są argumenty trafne, dobre, to trafiają do tego człowieka. Tak? Tylko no, niestety bardzo wiele polskojęzycznych mediów i osób tam występujących nie ma nic do powiedzenia. Ja zadawałem sobie trud i czytałem programy po przegranych wyborach w 2007 roku. Ta nasza dzisiejsza, pożal się Boże, opozycja nie miała żadnego programu, tak? Dzisiaj także, tak? No, a tutaj jaki ma mieć program? Z drugiej strony można się zapytać, tak? Przecież rura, która w tej chwili, za chwilę zostanie otwarta, gazociąg z Norwegii, został przez towarzysza Millera utrącony, tak? Jak premier Norwegii się o tym dowiedział, to podobno krzyknął: niemożliwe, nikt nie da gazu tani od nas, tak? Leszek Miller, kłamiąc wszystkim w twarz, powiedział do kamery, że mamy tańszy gaz z Rosji. Oczywiście okazało się, że płacimy najdroższy gaz za gaz w całej Europie. Tak?
No i chyba dlatego Leszek Miller tak dzisiaj pasuje do Donalda Tuska, tak? że jest tym eurodeputowanym z Platformy, występuje na placu zamkowym obok Donalda Tuska, były członek biura politycznego KCPZPR. Wspomniałeś profesora Jana Szyszko, wielu ludzi, którzy mediów słuchają, ma jego negatywny obraz. Jak ty jako biolog, jako przyrodnik, jako ktoś, kto wie więcej, patrzysz na jego koncepcję, jakby na jego dorobek?
Wspaniały, mądry człowiek, wrażliwy, także nie potrafił się obronić, nie potrafił walić na odlew i odpowiedzieć tak, jak powinien nierzadko odpowiedzieć, ale najlepiej posługiwać się konkretnymi przykładami. Tak? Mówimy dużo o efekcie cieplarnianym, o dwutlenku węgla, rozmawialiśmy o tym, że wszystkie warzywa, które kupujemy, pomidory, ogórki i inne, które są produkowane w szklarniach, dokarmiane są dwutlenkiem węgla, a stężenie dwutlenku węgla musi być dwukrotnie większe. Inaczej ta produkcja jest w ogóle nieopłacalna. Gdybyśmy pozostawili atmosferyczne stężenie dwutlenku węgla, to przez jedną dobę rośliny asymilują tak wiele, iż stężenie spada o połowę i rośliny przestają rosnąć w ogóle, tak? O wiele poważniejszym tutaj gazem w tworzeniu efektu cieplarnianego jest metan, którego oddziaływanie jest nawet 80-krotnie większe od dwutlenku węgla. Tak? W Poznaniu na suchym lesie, składowisko w suchym lesie do 15 roku, bo tam wówczas prowadziłem badania, składowisko emitowało do 600 metrów sześciennych gazu składowiskowego na godzinę i z tego po spaleniu w czterech generatorach, w silnikach i poruszających generatory powstawał ponad 1 megawatt mocy na godzinę, tak? Ponad 1 000 000 watt energii na godzinę mieliśmy za darmo, tak? Z gazu składowiskowego.
Rozpoczęliśmy tę część mówienia o tym, co dzieje się dzisiaj w wielkich miastach od profesora Jana Szyszko i pewnie bardzo dobrze. Natomiast no, mamy do czynienia z dochodzeniem do władzy ludzi zresztą bardzo wspieranych przez środowiska akademickie, którzy głoszą to politycznie poprawną ekologię. Tak? No, tak chcą się kojarzyć, tak się kojarzą ci prezydenci z Platformy Obywatelskiej. Później czytamy nawet w Gazecie Wyborczej o betonozie w tych miastach. I okazuje się, że to, o czym ty mówisz, przyroda i racjonalne gospodarowanie miejskim krajobrazem w ogóle w obliczu interesów deweloperów związanych z tymi prezydentami miast nie ma kompletnie znaczenia. W Poznaniu mamy te będące dumą miasta kliny zieleni i to, co się wokół nich dzieje. Spróbuj powiedzieć zwykłym ludziom to, co dla ciebie jest oczywiste w tej sprawie. Jak to wygląda, jak wygląda naprawdę działanie na rzecz i mieszkańców tych miast, i na rzecz przyrody w tych warunkach.
To jest naturalny konflikt między deweloperem a prawda, właścicielem terenu, że deweloper chce mieć najpiękniejszy teren krajobrazowy dla siebie, ponieważ otrzyma za to najwyższą cenę za metr kwadratowy. A osoby, które przynajmniej powinny kierować się dobrem ogółu i prowadzić czy kreować politykę miasta czy regionu, no powinny jednak te tereny zachować dla przyszłych pokoleń. Stąd przy określeniu definicji terenów środowiskotwórczych są to tereny, które posiadają aktualne, czyli dzisiaj, i potencjalne, czyli dla przyszłych pokoleń walory przyrodnicze i krajobrazowe. I z tego powodu należy je bezwzględnie zachować. No i jednak dużo do zrobienia mamy, jeżeli chodzi o sprawy kompozycyjne. Bardzo często są to nasadzenia pod rząd, takie sztuczne. Jest to zrozumiałe wzdłuż arterii komunikacyjnych, ale już na przykład w Parku Marcinkowskiego gdzieś tam wysadzono szpaler pod sznurek platanów. No horror zupełnie, tak? No, teren zróżnicowany konfiguracyjnie troszeczkę się wznosi, a tutaj pod kątem prostym ktoś wysadził, bo mu tak się wydawało, że tak trzeba. Tak? Kompozycja jest rzeczą trudną. Ja 2 lata jeździłem do Krakowa na takie podyplomowe studium terenów i zieleni. Absolutnie nie uważam się za specjalistę od kompozycji, ale ośmielam się powiedzieć, że nie popełnię największych błędów. Tak? To proporcja bryły w stosunku do tła, brył powiązanych ze sobą, logiczne następstwo wielkości i tak dalej. To są takie szkolne, elementarne zasady, które każdy powinien znać. A widać wielu realizacjach, że to no, nie jest, że tak powiem, stosowane. Tak? No, firma wygrywa przetarg na osiedlu Świt, poprzycinano czubki u wszystkich drzew. Tak? No, po prostu ktoś kupił sobie podnośnik, no i musiał zarobić na ten podnośnik.
Widzimy to wdzieranie się miasta w te kliny zieleni. Nad Rusałką tam jest to ulica Botaniczna, obok jest to nowe osiedle. Nawet byłem tam z synem pograć w koszykówkę, bo tam kosz na tym betonie ustawili w kierunku Parku Sołackiego zbliża się osiedle na terenie dawnej Wiepofamy. W wielu miejscach nad Wartą, także w te kliny zieleni, wchodzi miasto, bo to są pieniądze, a tereny nad wodą to są tereny bardziej atrakcyjne.
Ceny gruntów w miastach są tak wysokie, że nie uratujemy tego w inny sposób niż poprzez zagospodarowanie, bo wówczas już nikt nie wejdzie do parku, który jest zagospodarowany, bo już będzie się nazywało, że niszczą nam park, prawda? Ale jeżeli to są samosiewy, jeden z byłych prezydentów powiedział, że tam są takie chwaściarnie, tak? No chwaściarnia, ale ta chwaściarnia dzięki temu, że jest wilgoć w podłożu, daje nam tlen i wilgoć, czyli czynniki deficytowe.
Wiesz, ja pamiętam kiedyś taki tekst pisałem w Gazecie Polskiej, że gdzieś tam jakieś takie biznesy wokół Kulczykowe chciały pod pole golfowe zdobyć jakiś teren właśnie blisko poznańskich klinów zieleni i wówczas było wpisane, że to jest zdegenerowana szkółka. Więc to stwierdzenie zdegenerowana szkółka się okazało na okładce Gazety Polskiej z racji na jego malowniczość tego określenia.
Ale dobrze, że poruszyłeś ten temat. Wówczas w Polsce istniało 7 pełnometrażowych pól golfowych. Wszystkie położone w atrakcyjnym krajobrazie, wokół parków krajobrazowych, czasami zahaczające czy wnikające do parku krajobrazowego, a golfistów w Polsce było tylu, że starczyłoby tych golfistów na jedno pole, tak? Ale wszystkie one poprzez działania administracyjne odlesiały część terenu pod zabudowę, tak? I to pole golfowe było tylko przykrywką do tego, żeby realizować tam zabudowę. I tak samo było w Poznaniu, dlatego że najpierw na pole golfowe miało być tam bodajże wykreślona część działki, a już we wniosku zniknęło słowo część i bez tego słowa część działka ta mająca 70 hektarów cała, że tak powiem, miała zostać odlesiona, tak? No oczywiście pod budownictwo, bo jeżeli działka jest odlesiona, czyli można już tam następnie prowadzić inwestycje, tak? No to brak jednego słowa część
czy tak to, jak lub czasopisma.
Lub czasopisma, tak? Czasami jest to duża różnica w prawie, szczególnie dla prawnika, to każde słowo się liczy, każde sformułowanie.
Pamiętam, kiedy w Poznaniu był ten szczyt klimatyczny wiele lat temu. Rozmawiałem z pewnym poznańskim anarchistą, z którym działaliśmy wspólnie w sprawach Czeczenii ponad ideologicznymi podziałami. No i on wtedy właśnie wojował z jakimiś interesami bliskimi oligarchy Jana Kulczyka i z pozycji ekologicznych. Po czym odbył się szczyt klimatyczny i na tym szczycie okazało się, że Jan Kulczyk jest szefem Światowej Organizacji Zielony Krzyż, której szefem wcześniej był Michał Gorbaczow. I on wówczas mówi, kurczę, nie wiedziałem, że walczę z głównym ekologiem na świecie w obronie tych drzew. Jak byś skomentował te dwa spojrzenia u chłopaka, który z powodów jakichś ideowych swojego sposobu myślenia walczy o te drzewa i nagle jakiś taki establishment ekologiczny jeszcze z podtekstem kagiebowskim, można powiedzieć, skoro pierwszy sekretarz Związku Sowieckiego stał na czele tej organizacji. Jak to wszystko działa? Jak wygląda ta układanka?
Nawiązując do tego szczytu klimatycznego, nasz Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Poznaniu wydał publikację właśnie na temat klimatu z okazji właśnie tego szczytu. I mogliśmy tam przeczytać, jest nas 500 tysięcy w Poznaniu, mamy 200 czy 300 tysięcy samochodów osobowych, drugie tyle osobówek, dostawczych, które albo są, albo przyjeżdżają i przywożą towar. Okazuje się, że cała zieleń w Poznaniu asymiluje mniej niż 5% dwutlenku węgla, który powstaje. No jest to oczywiście zagrywka taka dyplomatyczno-polityczna, tak? Nic mi nie zrobicie, bo ja was tutaj czapką nakryję, jestem sprytniejszy od was, tak?
Jak ty patrzysz na działalność tych różnych środowisk ekologicznych? Gdzie jest działanie na rzecz przyrody, na rzecz lokalnych społeczności, gdzie jest jakaś polityczna poprawność i gdzie jest tylko jakaś brudna polityka i pieniądze? Jak to oddzielić?
W zeszłym roku byłem zaproszony właśnie tutaj do anarchistów na zachodnim klinie zieleni. Tam mają taką takie miejsce spotkań, bo częściowo już tam działki zostały zlikwidowane. Także oni tak troszeczkę nielegalnie to koło Skłotu tam przejęli. Główna dziewczyna od klimatu, pani Greta, przecież to jest no, nieetyczne i niemoralne, żeby taką osobę obwozić po świecie, jeżeli jest wiadomo, że już dzisiaj pani, ale wtedy dziecko chorowało na zespół Aspergera. Tak? Jest to odmiana no, choroby umysłowej. No, musimy przekazywać chociaż minimum wiedzy, prawda? Jeżeli na tym spotkaniu mówię słuchaczom, że w epokach lodowcowych, które niedawno były, tak, ten lód musiał z czegoś powstać, powstał z parującej wody z oceanów, tak? Poziom oceanu światowego obniżył się o 150 metrów, to tak nie wiedzą, czy żartuję, czy sobie wymyśliłem, czy puściłem kaczkę dziennikarską, tak? No to ja, jeżeli mówię tytuł publikacji profesora geologa, który za tym stoi, no to przyjmują to do wiadomości, tak? Ale takie rzeczy trzeba mówić. Jeszcze jakbyśmy studiowali okres między 2 miliony lat temu, a 65 milionów lat temu nazywał się trzeciorzędem, tak? Obecnie poszatkowali go, ale ten okres był najcieplejszym okresem w historii Ziemi, a temperatura na naszej planecie była dwukrotnie wyższa niż obecnie, tak? Obecnie średnia temperatura Ziemi to 800 stopni, tak? Dwukrotnie wyższa, tak? A my tutaj mówimy o jednym stopniu i o dwóch stopniach, kiedy nas wszystko zaleje, tak? No, najpierw to krew nas zaleje.
Jak ty patrzysz na te teorie dotyczące wpływu człowieka na globalne ocieplenie? Co jest prawdą, co jest mitem?
Zawsze mówię z pokorą, że nie wiem, jestem pełen pokory dla praw natury i nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem, tylko bądźmy racjonalni, tak? Na wykresach z rdzeni lodowych, ze skorupek tutaj zwierząt, które żyły nawet miliony lat temu, można odczytać temperaturę, jaka się kształtowała poprzez w ostatnich 10 tysiącach, 100 tysiącach, milionie lat, tak? I okazuje się, że od ostatnich 10 tysięcy lat temperatura spada, ale w ciągu tego obniżenia się temperatury występują anomalie zwiększające tą temperaturę nawet o 2 stopnie temperatury średniej, tak? Tylko że ten okres anomalii to trwa na przykład dłużej niż 2 czy 3 pokolenia, tak? Czyli że dysponując jedynie naszymi pomiarami, które mają 50 lat, no nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ten trend już zaczął opadać, czy jeszcze nie osiągnął maksimum, prawda?
Jak do tego ma się działalność człowieka?
Człowiek oczywiście, że emituje zarówno gazy, jak i olbrzymie ilości ciepła. Przecież każdy z nas emituje ciepło. Samochód, temperatura w silniku 450 stopni. To wszystko jest oddawane na zewnątrz, tak? Natomiast te procesy, które miały miejsce miliony lat temu, w trzeciorzędzie jeszcze człowieka nie było, tak? Więc nie mógł sprawić, aby temperatura wzrosła dwukrotnie, tak? Jeżeli pojawiło się ochłodzenie i lądolód oparł się aż o Karpaty, a według różnych badaczy miąższość lodu wynosiła od 1 nawet do 4 kilometrów, no to też było to bez związku z człowiekiem. Jak najbardziej musimy dbać o atmosferę, zakładać filtry, wysadzać zieleń, szczególnie w pobliżu emitorów dwutlenku węgla, przy ruchliwych skrzyżowaniach, przy zakładach przemysłowych, które emitują, przy szkołach, przy no, biurach, tak? Gdzie jest ta olbrzymia tutaj, jest ten olbrzymi wydatek dwutlenku węgla, natomiast spokojnie.
Nie macie już na Uniwersytecie Poznańskim, odszedłeś z Ogrodu Botanicznego, syn dyrektora Ogrodu Botanicznego i cenionego profesora autorytetu naukowego poza Uniwersytetem Poznańskim. Jak to się stało?
No, zostałem zwolniony po 24 latach pracy w Ogrodzie Botanicznym, ponieważ stwierdzono, że po 4 latach na etacie naukowo-dydaktycznym nie rokuje nadziei na zrobienie doktoratu przez habilitacji przez następne 4 lata, a ostatnie 6 lat byłem zatrudniony w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile. Jestem autorem w tym czasie 4 monografii. prorektor odmówił dalszego zatrudnienia, motywując to brakiem godzin dydaktycznych. W ostatnim semestrze, jakim prowadziłem zajęcia na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej dla 52 studentów, jesienią 2021 roku, już nie będąc pracownikiem, prowadziłem za darmo zajęcia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Nawet chyba nikt się nie zorientował. Uważałem, że skoro studenci mieli to wcześniej zapisane, zapisali się na ten przedmiot, byli zainteresowani, no to z mojej strony powinienem, że tak powiem, dopełnić tej umowy, prawda?
Czy to nie było tak, że twoje dalsze losy są związane z tym, że twój tata był krytykiem różnych działań władz uniwersyteckich i tego, co się dzieje, tej rzeczywistości, którą usiłujemy opisać?
Chyba nie, dlatego że mój ojciec był bardzo wielkim dyplomatą i nigdy nie krytykował władz rektorskich. Co innego jest rozmowa w cztery oczy, a co innego jest stanowisko oficjalne. Natomiast w monografii udokumentowana historia Ogrodu Botanicznego znalazła się akapit mówiący o tym, iż 5 etatów naukowo-dydaktycznych przyznanych dla Ogrodu Botanicznego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nigdy nie trafiło do tego Ogrodu Botanicznego. Ci ludzie podpisywali listy obecności w innym budynku przy ulicy Fredry i nikt z nich nawet jednego dnia nie przepracował w Ogrodzie Botanicznym. Ta sytuacja prawdopodobnie trwa do dzisiaj. Te 5 etatów wisi w ministerstwie na Ogrodzie Botanicznym.
Dla ciebie nie ma miejsca na Uniwersytecie Poznańskim. Dla ludzi z taką historią rzadko bywało miejsce w tym poznańskim establishmencie, w tym świecie. Wspomnijmy na koniec troszkę spośród tych ludzi, z którymi działałeś, którzy w tym świecie bez nadziei komuny postawili sobie za zadanie bić się o niepodległą i bardziej sprawiedliwą Polskę.
No, oczywiście wśród nas pierwszym był Maciej Frankiewicz, ale może o nim wiemy wiele, można przeczytać w internecie, na stronach. Natomiast dla nas takim bohaterem, tutaj człowiekiem z marmuru był Waldemar Pieczak, człowiek zakładów kolejowych, pracownik zakładów kolejowych, zakładał Solidarność całym sercem, oddany ojczyźnie. W jego mieszkaniu znajdował się bodajże największy punkt poligraficzny kolportażowy w Poznaniu na pupie, gdzie kiedyś był syp do sufitu, był załadowany bibułą. Przywoziliśmy mu całe torby i plecaki wydawnictw, które on następnie, ponieważ był tajnym kurierem Komisji Krajowej, rozwoził po całej Polsce. Był na tyle uczciwy, że wziął, pracując sam i utrzymując żonę i córkę, wziął kredyt z firmy, żeby nam zapłacić za te ulotki, tak? Ponieważ ludzie mu nie oddawali pieniędzy. Tak? Nie dbał nigdy o siebie, zmarł na serce, chociaż dawno powinien pójść do lekarza i zacząć dbać również o siebie, tak? Zawsze dbał o innych. Mirosław Kulawik z żoną Cecylią byli pracownikami poznańskiej drukarni Uniwersytetu Adama Mickiewicza przy ulicy Heweliusza. Dostarczali nam papier w ilościach hurtowych w nocy. O pierwszej w nocy podjeżdżałem maluchem. W umówionym dniu podawali mi paczki przez płot. Szybciutko załadunek, zawoziłem to do deski na osiedlu kosmonautów w bramie bodajże D pod schodami. To była Macieja taka stara piwnica, załadowana po dach tym papierem. Teraz niedawno na odsłonięciu tablicy Kornela Morawieckiego w więzieniu przy Rakowieckiej któryś z kolegów z Wrocławia podszedł do mnie i mówi: wiesz co, a kiedyś to żeście nam przywieźli całego żuka papieru, ale on w ogóle nie był pokrojony. Czyli po prostu z tych wielkich płatów papieru cieli nożem takie olbrzymie arkusze. Już nie było czasu, żeby to docinać. No, Henryk Chmielewski miał ponad 60 lat, jak do nas wstąpił w latach 80.
Jeszcze miałem okazję poznać.
Brał udział, był rzeczoznawcą budowlanym sądu wojewódzkiego. Wspaniały człowiek, gorący patriota. Gdy przyszedł czas, że uciekali z biegu biegowie z armii rosyjskiej, oddawał wszystkie swoje po kolei oczywiście garnitury dla tych chłopaków, żeby z munduru mogli się przebrać w coś bardziej europejskiego. Żona mówi, że tylko raz zaoponowała, kiedy chciał oddać garnitur ślubny. Mówi, ale tego mi nie wydasz. Także... No, wspaniali ludzie, Robert Budzyński, nasz wspaniały człowiek, zaprzysiężony człowiek Solidarności Walczącej, zmarł w wieku 50 lat, autor tekstów, historyk, no, człowiek serca, tak? Janek serce. No, wiele jest osób, które odeszło. Jadwiga Sulikowska, no, życiowa partnerka Macieja Frankiewicza od 80 do 87 roku, była grafikiem, ale to grafikiem takim z urodzenia, tak? Z talentem, była autorem wszystkich kalendarzy w tym czasie Solidarności Walczącej. Recenzowała projekty czasu kultury, okładek różnych czasopis. Dla nas, młodych chłopaków, to było zadziwiające, że coś może nieść jakąś przesłanie, alegorię. Rozmawialiśmy wczoraj, wychodziła od Macieja z osiedlu Kraju Rad z pękatą torebką ulotek, taką, której nie mogła już domknąć, więc ręką ją trzymała. A na dole, tuż przy bramie, przy wyjściu, stało dwóch zomowców. Dobry wieczór. Dokumenty. Co pani ma w torebce? Zachowała do końca zimną krew, zaczęła z nimi rozmawiać, czy to nie zimno, a czy to ładnie tak napadać samotną kobietę. Po chwili rozmowy atmosfera zrobiła się taka, że chcieli ją odprowadzić na przystanek. Nie byłaby sobą, gdyby nie zagrała na oszczu noża i powiedziała: no panowie, jeżeli chcecie, to wam pokażę, co mam w torebce. No, ale skąd? Odpowiedzieli nowo poznani znajomi. Także.
Wspaniali ludzie nie powrócą już, ale powracają we wspomnieniach w wywiadzie z chuliganem. Prawda o ludziach autentycznych, o ludziach, którzy wiele poświęcili dla sprawy wolności, niepodległości. Ważne, żeby dla młodszych pokoleń dotarła prawda o nich, bo te wzorce muszą w dzisiejszych niełatwych komercyjnych czasach, ale w czasach też dających szanse i nadzieję, jeśli te wzorce do nas wrócą. Ważne, żeby to wszystko opadło i po to jest wywiad z chuliganem, a ja zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.